Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Słuchacie audycji Pokój Gościnny. Witają się z wami
Asia
i Gienek.
Nieraz przy ognisku obozowym wieczorem chciałem wam powtórzyć początkowe szczegóły tyczące się naszego pułku od chwili związania onego. Ale utrudzeniu co dzień marszem albo krwawą rozprawę z wrogiem ziemi naszej szukaliśmy spoczynku we śnie krótkim albo też zaledwo posileniu pokarmem. Rzucaliśmy nasze ognie, aby nieprzyjaciela znaleźć przy jego ogniach. Tak zszedł czas znojów miłych, czas nadziei i szczęścia. Przeminął on jak gody wesoło, bo my trwogi nie znali.
Dwudziestego listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Był to czas wielkich nadziei, które zakończyły się wraz ze zdobyciem Warszawy przez Rosjan. Jednak wojsko polskie okryło się nieśmiertelną chwałą, walcząc przez szereg miesięcy z największą potęgą ówczesnej Europy.
Zapraszamy do wysłuchania opowieści o powstaniu oraz losie dwojga bohaterów z tamtego okresu, Barbary Czarnowskiej i Karola Różyckiego. Naszymi gośćmi są Łukasz, student politologii, i Krystian, student dziennikarstwa. Warszawianka 1831 roku. Tę pieśń skomponował francuski poeta Casimir de Lavigne, zainspirowany polskim zrywem niepodległościowym.
Słuchacie Pokoju Gościnnego w Radiu Maryja, a rozmawiamy dzisiaj o powstaniu listopadowym i o jego mniej znanych bohaterach, Barbarze Czarnowskiej i Karolu Różyckim.
Dlaczego wybuchło powstanie? Jakie były przyczyny?
Powstanie wybuchło z kilku istotnych powodów. Nie było to tylko spowodowane samym rewolucyjnym wrzeniem we Francji, Grecji, której udało się odzyskać niepodległość, czy też w Holandii, w której właśnie Później wybuchło powstanie Belgów właśnie przeciwko Holendrom, ale to również było takie poczucie krzywdy narodowej ze strony Polaków, tak? Nie byliśmy traktowani równorzędnie jak Rosjanie, bo przecież to były czasy zaborów.
Ale przecież Królestwo Kongresowe miało swoją konstytucję i było odrębnym tworem niż Imperium Rosyjskie, miało tylko wspólnego monarchę.
No właśnie, tak. Łamana była konstytucja. Przede wszystkim była łamana konstytucja i prawa Polaków. Przecież Rosjanie stworzyli sieć tajnej policji, która gnębiła organizacje patriotyczne i powstanie wybuchło z powodu krzywdy. Polacy, a szczególnie środowiska patriotyczne, czuły się zagrożone i czuły się słusznie zagrożone i były takie dwa sposoby wyjścia. Jednym była walka zbrojna, a drugim próba rozmów z Rosjanami, co potem też w trakcie powstania było robione i co stało się przyczyną do różnych rozgrywek wewnątrz środowisk polskich. Były takie dwa nurty.
A sama konstytucja Królestwa Kongresowego, była ona przestrzegana przez cara, czy była raczej naruszana?
To była od początku fikcja. To była od początku fikcja, żeby złudzić Polaków. Polacy się dali złudzić, a Rosjanie nigdy nie chcieli jej przestrzegać i nikt nie przestrzegali tak naprawdę. To był pomysł na stopniowe zniewolenie tego naszego narodu.
A co było takim momentem, który pozwolił zdecydować, tak, rozpoczynamy powstanie?
Zdecydowanie takim momentem, który to wszystko przyspieszył, jednak była alarmowa mobilizacja wojska polskiego i rosyjskiego. Wtedy, pamiętajmy, jeszcze były dwie armie, polska i rosyjska. To była alarmowa mobilizacja i wśród żołnierzy zaczęły chodzić pogłoski, że mają być wysłani właśnie do Belgii do tłumienia tego powstania. No oczywiście Polakom się to nie podobało, bo sami byliśmy zniewoleni i również bardzo chętnie byśmy wzięli udział w tej walce przeciwko okupantom. No i tak na szczęście się trafiło.
No to jest przyczyna w ogóle wielu powstań, czyli to był też przyczyna represji, czyli branie do wojska, branki, czyli rekrutacja do wojska. To był sposób też represji, bo to brano mężczyzn, oni zostawiali swoje domy. To był też sposób na represję Polaków.
Czyli Polacy mieli alternatywę, albo walczyć o własną niepodległość, tudzież o własne swobody, albo
powolną agonię jako naród. To było rozłożenie narodu na czynniki pierwsze.
Albo też tłumić niepodległość innego kraju, tak, Belgii, bo tam, tak, z tego co rozumiem, mieli zostać wysłani.
I swoją własną. Mieliśmy problem taki, że jeżeli byśmy nie walczyli, to prawdopodobnie powoli byśmy sami też stracili swoją tożsamość.
Przede wszystkim to jest pamięć o powstaniu, tak? Zostaje wśród narodów, wśród matek, tak, które również przekazują bohaterskie czyny ich ojców, którzy być może zginęli, być może musieli wyjechać w okresie wielkiej emigracji na zachód. One to właśnie przekazywały swoim dzieciom, które również później dokonały powstania.
Tak, walczyliśmy o godność swoją.
Teraz
godność.
Parę słów o bohaterze, o którym chcemy opowiedzieć, o Karolu Różyckim. Urodził się w 1789 roku na Podolu. Walczył pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego w kampanii napoleońskiej. Do wojska wstąpił, kiedy miał 20 lat. Natomiast po Kongresie Wiedeńskim rozpoczął służbę w wojsku Królestwa Kongresowego, ale wycofał się z niej ze względu na złe traktowanie żołnierzy polskich przez księcia Konstantego, brata cara, który był jednocześnie zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych. Osiedlił się na Wołyniu, ożenił się i zajął się pracą na roli. Założył też hutę szkła oraz fabrykę smoły w swoim regionie. Był ogólnie poważany ze względu na cechy swojego charakteru i swoją gospodarność. Gdy nadeszły wieści o powstaniu, został naturalnie wybrany na przywództwo formującego się lokalnie oddziału, a w trakcie powstania pisał pamiętnik, którego fragmenty będziemy mieli przyjemność przedstawić w dalszej części audycji.
Drugą bohaterką powstania jest Barbara Czarnowska. Urodziła się 4 grudnia 1810 roku w Strudze. Mieszkała na początku właśnie w Strudze, a później tuż przed powstaniem wróciła do Warszawy, gdzie mieszkała u przyjaciół państwa Orłowskich. I kiedy wybuchło powstanie, słyszała wiele o tym, że kobiety idą do wojska i sama pragnęła też służyć ojczyźnie i jakoś walczyć i przysłużyć się tej ojczyźnie. Dlatego uciekła z domu, bo była świadoma tego, że jej opiekunowie, państwo orłowscy, nie zgodzą się na to, żeby poszła do wojska i dlatego uciekła z domu i spotkała się z kapitanem Koncewiczem, który był kapitanem 2. Pułku Jazdy Augustowskiej. On od razu mówił jej, żeby zrezygnowała z tego pomysłu, że to nie jest dobry pomysł. Jednak nie dała się przekonać i kilka dni później dotarła do Pragi, gdzie została pierwszym wojskowym w dziejach polskiej regularnej armii, pod oficerem z pułku jazdy sandomierskiej oraz w czasie walk na tyle przysłużyła się narodowi, że została odznaczona orderem Virtuti Militari i gwiazdą wytrwałości. I w 1831 roku brała udział w obronie Warszawy w pierwszej dywizji jazdy generała Jagmina, w której skład wchodził również pierwszy pułk jazdy augustowskiej. Jak wyglądały początki powstania?
No, powstanie rozpoczęło się oczywiście w Warszawie w nocy z 29 na 30, noc listopadowa. Najważniejszym, i to jest bardzo ważne, że w tym powstaniu wzięli udział mieszkańcy Warszawy. Bardzo ważne, dwa ważne punkty, które zostały zdobyte, to jest Belweder i Arsenał. I nie byłyby te punkty zdobyte bez pomocy ludności. Strategiczne punkty, bo wiadomo, Belweder to miejsce, gdzie był namiestnik, który zresztą podobno uciekł w przebraniu kobiety i tak uratował swoje życie. I Arsenał, gdzie oczywiście była broń i dzięki temu dostaliśmy, Polacy zostali dozbrojeni, zabraliśmy broń rosyjską i tak rozpoczęło się powstanie. Zwykli ludzie rozpoczęli powstanie. Oczywiście rozpoczęli podoficerowie, oficerowie, ale to zwykli ludzie, warszawiacy walczyli.
A czy po rozpoczęciu powstania, po samym zajęciu właśnie tego Belwederu, Arsenału, po dozbrojeniu, czy podjęto jakieś ogólnokrajowe działania na samym początku?
No właśnie był paraliż, bo jak tak jak mówiłem wcześniej, były dwie drogi. Jedna grupa mówiła o tym, że musimy rozmawiać z Rosją, a druga, że trzeba, bardziej radykalna, mówiła o tym, że trzeba podjąć bezpardonową walkę. No i to sprawiło, że byliśmy w pewnym momencie, zapanował paraliż wojskowy, nie, no, działania wojskowe przesunięte w czasie.
A jakie organy rządzące powstaniem powstały i czy organy decyzyjne, czy one nie podjęły jakiejś, nie mogły podjąć jakiejś decyzji, czy podjęto jakieś decyzje?
Na początku była Rada Administracyjna. Potem została ona, do tej Rady Administracyjnej zostały dołączone osoby z Towarzystwa Patriotycznego, które reprezentowały taki radykalny nurt walki z powstaniem i temu przeciwstawiły się konserwatywne środowiska, w tym Czartoryski. No i wskutek tego powstał rząd tymczasowy, który mianował Chłopickiego na głównego dowodzącego. No i właśnie generał Chłopicki prowadził te rokowania między innymi z Rosjanami. I on między innymi podjął decyzję o tym, żeby wstrzymać walki, żeby na razie nie walczyć. No, czy to było słuszne, czy nie, no, nam studentom chyba nie oceniać tego.
Karol Różycki w swoim pamiętniku pisał: czas płynął dla naszych chęci zbyt leniwo, a rząd narodowy w Warszawie nie wyrzekł nic stanowczego, jakiego rodzaju poświęcenie chce mieć z nas. Dlaczego przywódcy powstania nie podjęli działań? Liczyli na ugodę z carem?
Tak, liczyli właśnie na ugodę. Liczyli na to, że car przestraszy się możliwości rewolucji w Polsce, takiej rewolucji na wzór francuski, i że przestraszy się walki, ale car był bardzo stanowczy i nie przestraszył się i no, nieunikniona była walka, na którą Polacy nie byli tak naprawdę przygotowani, bo przewaga militarna Rosji była olbrzymia. Rosja była, o tym się niektórzy zapominają właśnie, ale Rosja była potężnym krajem. I my bez wsparcia międzynarodowego nie mieliśmy szans, a Prusy, na przykład Austria, blokowały dostawę broni. W pewnym momencie zabrakło powstańcom broni, bo Prusy...
A czy liczono też na interwencje innych państw?
No tak, przepraszam, że troszeczkę właśnie wejdę wam w słowo. Odniosę się do ciebie, Krystian, bo właśnie ciekawą sprawę poruszyłeś. Też zapominamy często, że królestwo było dosyć małym tworem, o małej powierzchni. Ludność oczywiście również nie stanowi jakiejś wielkiej liczby na tym terenie, która ją właśnie zamieszkiwała. Owszem, wojsko było bardzo dobrze wyszkolone, wyposażone, ale to również nie decydowało o tym, ponieważ kiedy rosyjska armia wkroczyła na tereny Polski, również przywlekła ze sobą epidemię cholery. To również dziesiątkowało polskie wojsko, rosyjskie wojsko i polską ludność. Ponadto Polska miała właśnie bardzo zawężone te granice, na których wybuchło to powstanie, co dodatkowo utrudniało ruchy w stronę wojsk rosyjskich.
Mieliśmy nadzieję, że, że powstanie poprą chłopi, a to się w końcu nie udało. I...
No niestety, no, praca późniejsza, organiczna, która później będzie miała miejsce, dopiero się zacznie, więc na to trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać.
A jednak przystąpiono do działań wojennych, ruszyły ofensywy na Litwę, na Wołyń, na Podole.
Tak, tak, była ofensywa Drewnickiego. On to wspaniały dowódca polski, on stoczył 5 bitew, jeżeli dobrze pamiętam, i wszystkie wygrał. Ale nawet jeżeli wygrywał bitwy, to były mniejsze, większe bitwy, ale w końcu został osaczony i musiał wycofać się do Austrii, gdzie wojsko zostało zmobilizowane, ale były w tej wojnie naszej, tej wojnie polsko-rosyjskiej, w tym powstaniu listopadowym piękne zwycięstwa i mieliśmy naprawdę dobrą kadrę, dobrych dowódców, to jest przykład generała na przykład.
Karol Różycki początkowo wykazywał wielki entuzjazm na wieść o tym, że zbliża się właśnie ofensywa generała Dwernickiego na Wołyń. Natomiast właśnie w tym momencie, kiedy się okazało, że ta ofensywa zakończyła się fiaskiem, że złożono broń w Galicji, że cały korpus został przekroczył granicę zaboru austriackiego, ogarnął jego i jego żołnierzy głęboki smutek, ale jednak postanowili przebić się do Królestwa Polskiego i tam walczyć dalej w powstaniu. Było to zadanie bardzo trudne, bo były to oficjalnie ziemie należące do Imperium Wołyń. Rodziło się tam od oddziałów rosyjskich, ale wśród wielu spektakularnych manewrów udało się pułkowi jazdy wołyńskiej przedrzeć do Zamościa. Wiele z tych spektakularnych akcji opisał Karol Różycki w pamiętniku. Oto jedna z nich. Podczas przeprawy przez rzekę Słucz w okolicach wsi Tyszyca oddział pułk jazdy wołyńskiej pokonał znacznie liczniejszy oddział Rosjan, a dowódca tego oddziału zdołał zbiec. I ze wstydu, że został pokonany przez mniej licznych Polaków, rozpowiedział, że oddział polski, oddział Karola Różyckiego liczył około 10 tysięcy ludzi. I ta informacja bardzo się Polakom przysłużyła. Dzięki temu udało się przekroczyć Bug, ponieważ Rosjanie zamiast szukać ich i atakować, zaczęli szykować się do obrony w większych swoich miejscowościach, w swoich twierdzach.
Koło Hulewicz dowiedziałem się, że siła zbrojna Kowalska zdjęła mosty, barykaduje ulice i osadza wyższe miejsca za miastem działami. Takie przygotowania 2000 blisko nieprzyjaciół zapewniły mnie, że się szykują mniemaniem o naszej sile, a z tego wniosłem razem, że wezwą na swą pomoc wojska nad Bugiem stojące i odsłonią mi granice. Wolnym marszem przebywaliśmy przestrzeń ku Kowlowi. Następnie zaczęliśmy robić półkole, utrzymując zawsze Moskalów w uprzedzeniu, że mamy zamiar na nich uderzyć. Odebrawszy zaś wiadomość, że wojska znad granicy ruszyły i już są w marszu, zmieniłem przykro na prawo naszą dyrekcję. Rozminęliśmy się jedną kolumną. Przeszliśmy koło niej bez drogi, ze spuszczonymi na dół chorągiewkami. Nowa radość zabłysła na waszych czołach. Dłonie na nowo ściskają się wzajemnie, a okrzyki wesołe rozległy się po równinach lewego brzegu Bugu.
Pułk jazdy wołyńskiej połączył się z siłami królestwa i wziął udział w wielu bitwach, między innymi w bitwie pod Iłżą. Tam Karol Różycki osobiście pojedynkował się z oficerem rosyjskim i pokonał go na oczach jego żołnierzy. Po pojedynku Polacy runęli na przeciwnika, pokonując go doszczętnie. Już po przerwie usłyszymy o bohaterskich czynach dokonanych przez Barbarę Czarnowską.
Thank you.
Walecznych tysiąc. Tę pieśń napisał Julius Mosen, niemiecki poeta, na cześć 4. Pułku Piechoty Liniowej, tzw. Czwartaków. Niemieckie społeczeństwo przyjaźnie patrzyło na walczących Polaków, którzy jawili się jako obrońcy wolności w dobie absolutyzmu.
Słuchacie Pokoju Gościnnego w Radiu Maryja, rozmawiamy o Powstaniu Listopadowym oraz o mniej znanych jego bohaterach, Barbarze Czarnowskiej i Karolu Różyckim.
Podczas walk na Mazowszu Barbara Czarnowska brała udział w potyczce w okolicach Sierpcach jesienią 1831 roku.
Czarnowska poderwała do kontrataku zmęczonych powstańców w czasie ich wycofywania. Zmęczony i wygłodzony polski pułk zaatakowany został przez doborowy oddział rosyjski. Barbara rzuciła się wtedy w sam środek nieprzyjaciela, czym w szeregach wywołała taki entuzjazm, że Polacy, zadawszy przeciwnikowi duże straty, zmusili do ucieczki jazdę rosyjską. Po zakończeniu bitwy szukano jej kilka godzin, a odnalazłszy wreszcie pod stosem trupów nieprzyjaciela, kompanii stwierdzili z ulgą, że na szczęście żyje, a jedynie omdlała przygnieciona truchłem konia. Za czyn ten, kilka dni później, na postoju w Sierpcu, otrzymała z rąk generała Rybińskiego srebrny krzyż wojskowy, krzyż zasługi wojskowej Virtuti Militari i stopień podoficera 1. Pułku Jazdy Sandomierskiej. Pułk augustowski był stale wystawiony na starcia z nieprzyjacielem. W każdej z takich akcji podchorąży Czarnowska brała udział i zawsze w pierwszym szeregu, przykładem zagrzewając do walki innych żołnierzy.
Po zakończeniu powstania nastąpiło rozwiązanie polskiej armii i oddanie broni Prusakom. Czarnowska otrzymała dymisję 4 października 1831 roku, zwolnienie ze służby wojskowej. W jaki sposób zakończyło się powstanie?
No cóż, można by długo wymieniać taką listę represji, które dotknęły Królestwo Polskie zaraz po powstaniu. Warto by zacząć od tego, co chyba jednak nas Polaków najbardziej w tym wszystkim boli, ponieważ lojalistyczne nastawienie polskich elit ówczesnych właśnie w stosunku do cara było chyba jedną z takich najbardziej jaskrawych przykładów tego, jak wyglądała polska elita właśnie w ówczesnym czasie, jak bardzo nie chciała walczyć z okupantem. To nie było nic innego, to były zabory, to była okupacja.
Krystian, jesteś tego samego zdania?
Ja uważam, że ta elita była skłócona i były dwa, tak jak mówię na początku, były dwa środowiska. Jedna, Towarzystwo Patriotyczne chciało walczyć.
No jedna z opcji z czasem przeważyła, no niestety, ale...
Tak, ale też były takie realia, że zwycięstwo było bardzo trudne i bez wsparcia międzynarodowego, którego nie otrzymaliśmy, nie wygralibyśmy. I myślę,
no
że...
No tak, przecież nas nawet nazwano wichrzycielami
tak,
na arenie międzynarodowej.
Otaczali nas wrogowie i zakończyło się to tak, że nawet w ramach represji nawet chłopcy, już nie mężczyźni, a chłopcy byli brani do armii, powstały takie specjalne tak. oddziały, w których młodzi chłopcy walczyli. No, spadły gromy na polskie społeczeństwo, za polskie pieniądze, a nie została rozbudowana cytadela.
Tak, to była właśnie ta kontrybucja pamiętna, tak, po tak. której symbol, po dzień dzisiejszy została nam...
Symbol polskiego ucisku przez
tak, cytadela w Warszawie. Potem mieliśmy jeszcze likwidację polskiego szkolnictwa wyższego, tak. zlikwidowanie polskich uniwersytetów, osłabienie polskiej oświaty w ogóle, tej na poziomie takim średnim.
Całkowita rusyfikacja urzędów to już...
Tak, tak. I ograniczenie autonomii królestwa.
Waszym zdaniem, czy decyzja o wybuchu powstania była decyzją trafioną?
Tak samo jak każde powstanie. Ono wynikło na skutek niesprawiedliwej represji. Jak odpowiedzieć na przemoc? Jak Polacy mieli odpowiedzieć na przemoc? Tak samo jak w powstaniu warszawskim czy styczniowym. Ta złość doprowadziła do wybuchu powstania i nie można się dziwić.
Przecież wojsko również tak samo zareagowało. No jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w wojsku rosyjskim swoistą tradycją było bicie żołnierzy, do Wojska Polskiego również zostało to przeniesione i oficerowie również z tego powodu popełniali samobójstwa.
Pułk jazdy wołyńskiej, któremu przewodził Karol Różycki, był jednym z ostatnich, które przekroczyły granice zaboru pruskiego i udały się na emigrację. Dowódca zamieszkał we Francji i zmarł w 1870 roku w Paryżu.
Zgasły ognie obozowe, rozsiodłane konie nasze, groty naszych lancer dzewieją. My smutni, ale tyran zwycięstwa nie ma. Koszt na kupny triumf swój wygrabia on z fortun naszych. Tysiące naszych braci katuszy jego uległo. Ukuł na dzieci nasze kajdany, ale miłość kraju, ale nadzieje bytu naszego wyrwie chyba z każdym z osobna z serc. Nie zapomnijmy więc obozu jak cnoty narodowej.
Kończymy już dzisiaj naszą audycję. Dziękujemy naszym gościom Krystianowi oraz Łukaszowi za przyjście i dziękujemy też słuchaczom za wysłuchanie audycji i zapraszamy za tydzień w środę o 16:30.